Chcemy porozmawiać z Panem o jajach z perspektywy naukowej i te trzy modele, które przed nami leżą, to jest takie jajko sadzone, które byśmy usmażyli na swojej patelni. Już na starcie pokazuje nam pewien problem albo zwyczaj, może raczej, dotyczący kolorów żółtek i preferencji konsumentów wobec nich.
Nasze przyzwyczajenia, które na te preferencje jakby się przekładają i na trendy, jakie się na rynku pojawiają, mają ogromne znaczenie. To prawda, my jako konsumenci w naszej części Europy zdecydowanie preferujemy jaja o pomarańczowym kolorze, jednak to znaczy żółtka o pomarańczowym kolorze, a żółtko, jak sama nazwa wskazuje, powinno być koloru żółtego. I takie rzeczywiście jakby normalnym trybie kura znosi. Oczywiście to żółtko zależy, kolor żółtka zależy od tego, co kura zje. Jaką paszę dostanie, bo to w paszy są składniki te roślinne, które niosą ze sobą odpowiednie barwniki. I jeżeli do paszy dodany jest beta-karoten, ten, który jest odpowiedzialny na przykład za kolor marchewki, to rzeczywiście żółtko wtedy będzie bardziej pomarańczowe, bo normalnym takim typowym składnikiem, charakterystycznym barwnikiem żółtka jest luteina, która ma ogromne znaczenie, takie funkcję biologiczną w jaju, bo ona ma chronić, jeżeli mówimy o jaju jako składniku spożywczym, to chroni nasz wzrok. Przede wszystkim.
Kiedyś rozmawiałem z jednym farmerem i on mówił, że dodaje swoim kurom nagietka i to wpływa na kolor. Czy to możliwe?
Tak. No na płatki nagietka są pomarańczowe. To ze względu właśnie, to jest barwniki, no chlorofil jest zielony. No to są takie typowe kolory przyrody, a wynikające po prostu ze składu tych barwników albo udziału, albo przewagi pewnych barwników. To tak jak patrzymy na liście, one są zielone na wiosnę i długo, długo, a jesienią chlorofil przez krótki dzień po prostu pada, on się rozkłada i wtedy tak naprawdę zaczynamy widzieć inne barwniki, jakie w liściach były razem z chlorofilem, tylko chlorofil jest po prostu zamaskował. A w przypadku jaj, no to rzeczywiście steruje się paszą w ten sposób, żeby wybarwiały się żółtka na pomarańczowe, bo tego konsumenci oczekują i uważają takie jaja za zdrowsze, chociaż to tak nie do końca prawda.
Czyli ktoś przeprowadził badania, tak. Sprawdził, że konsumenci wolą jeść jajko z pomarańczowym żółtkiem.
Tak. To się prowadzi na ten temat badania. No, najczęściej są badania oczywiście takie organoleptyczne, gdzie się po prostu jaja gotuje i albo takie surowe wybija i po prostu ocenia preferencje w skali. Tak? Bardziej, mniej preferowane i tak dalej, to tak jest. A drugim jakby odcieniem tej całej historii jest kolor skorup z kolei, bo z kolei też w naszej części geograficznej jednak bardziej wolimy jaja o brązowej barwie skorupy. Stąd w sklepach w zasadzie nie ma jaj o białej barwie skorupy, które cała zachodnia Europa i większość świata właściwie preferuje.
Ale to jest też wszystko kwestia przyzwyczajenia. Ja też jak kupuję jajka i widzę białą skorupę, to stwierdzam, coś z tym jajkiem musi być nie tak. Wygląda dziwnie.
Tak, wygląda tak nienaturalnie, byśmy powiedzieli, ale to jest taki relikt przeszłości trochę. Ponieważ tak, z punktu widzenia naukowego, higienicznego, na białym więcej widać. Jak jest jajo brudne, to od razu będzie to widać. Jak jajo jest brązowe albo kremowe, to mniej widać. To jest na pewno, tak? I to takie pragmatyzm nam się tu pojawia. Ale ta niechęć w Polsce do jaj o białej barwie skorupy wzięła się z takiej praktyki, którą dawno, dawno temu stosowano, ponieważ tak de facto my dzisiaj mamy jaja dostępne cały rok, dlatego że na fermie steruje się dniem świetlnym niosek. I odpowiednio długi dzień świetlny powoduje, że nioski wchodzą w stan nieśności i znoszą nam jaja po prostu przez cały rok. Tak? Periodycznie różne kurniki są różnie nastawiane i dzięki temu mamy jaja cały rok. Tak naprawdę nie ma nadprodukcji jaj, no bo ptaki znoszą jaja w naturze wiosną i wtedy była ta nadprodukcja jaj. Kiedy jeszcze nie było tej technologii tworzenia tak naprawdę, czy produkcji jaj, to ta nadprodukcja, no trzeba było zagospodarować, żeby te jaja były dostępne przez cały rok. I jaja wtedy wapnowano. I one były białe, ale one były niesmaczne i ludziom się to kojarzyło źle właśnie. Stąd w tu w naszej części Europy, szczególnie w Polsce, jest takie przekonanie, że te jaja o białej barwie skorupy, a potem to się przenosi na następne pokolenia, stąd te nasze takie przyzwyczajenia też, no, że te są niedobre, a te są lepsze. Kiedy tak naprawdę nie ma to głównie, właściwie to nie ma żadnego znaczenia, bo nioski znoszące jaja o białej barwie skorupy znoszą duże jaja, tak samo wytrzymałe.
Jak się okazuje, jajo to jest temat bardzo ciekawy, interesujący, który potrafi być także i wyczerpujący.
Temat rzeka.
Dlatego do niego za chwilę wrócimy.
Czyli kolorem skorupy też można sterować, czy to zależy od genetyki samych kur?
To jest cecha genetycznie uwarunkowana, chociaż w pewnej mierze można sterować, jeżeli na przykład tworzymy mieszańce kur. No możemy zmienić w pewnej mierze kolor skorupy tak samo, bo to się miesza tak samo. Natomiast nie, kolor skorupy jest uwarunkowany genetycznie, natomiast kolor żółtka zdecydowanie za pomocą żywienia możemy zmieniać albo modulować. Tak jak składem jaja w pewnej mierze możemy też modulować.
To, co jeszcze wywołuje dyskusję w polskich domach, to rodzaje jaj, bo przecież na rynku pojawiają się i są już z nami od lat tak zwane dwużółtkowe. I wtedy tu niejedna ciocia przy okazji Wielkanocy mówi, coś tu jest nie tak, dwużółtkowe to w naturze nie występuje.
Nie no, występuje w naturze, tylko z tego się kurczak raczej nie wykluje. To eliminuje się generalnie takie jaja, one do wylęgu się nie nadają. To zdecydowanie, no bo te rozwijające się dwa pisklęta po prostu się uduszą. To nie jest prawie niemożliwe, żeby się wykluły z tego zdrowe pisklęta. Bywają takie sytuacje. Natomiast jeżeli chodzi o spożywcze, to normalnie, znaczy jest to na pewno jakiś element marketingowy, żeby drożej sprzedać te jaja, to tak.
Dwa w jednym.
Dwa w jednym. No, żółtko zawsze lepiej smakuje, jest smaczniejsze, bo ma tłuszcz, a tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc on musi smakować, albo nie może nie smakować, o tak. Jaja są rzeczywiście różne, jaja się sortuje, zawsze po sortownie, zanim wypuszczą coś na rynek, jaja sortują, odrzucając uszkodzonymi skorupami, to się kieruje na przerób, sortuje się jaja pod względem masy. Wady też są w jajach, my tego nie widzimy, bo to sortownie za nas odrzucają te wady. No i sortuje się jaja pod względem wielkości. No jaja też mamy z różnych chowów, więc to jest kolejny taki, no często powiedzmy drażliwy nawet temat dla wielu oczywiście.
Czyli jaja jak ludzie mają wady, chociaż pewnie trochę inne, ale ja chciałam jeszcze dopytać, czy możemy być pewni i czy możemy spać spokojnie, że spożywamy rzeczywiście samo jajo, produkt spożywczy, a nie zwierzę.
Tak, no jakby to jest naturalny sposób rozmnażania się ptaków, więc teoretycznie zawsze jest taka opcja. Natomiast w praktyce nie, dlatego że fermy utrzymują tylko kury nioski. Jakby do znoszenia jaj kogut im nie jest potrzebny wcale. I to też jest jedna z kontrowersji, no bo kogutki tak naprawdę przy seksowaniu piskląt, czyli rozdzielaniu płci, no po prostu się eliminuje. No, one nie są, a u kur to mniej więcej pół na pół tych pisklęt, jest połowa kogutków, połowa kur. No ale to kury są, że tak powiem, zdecydowanie cenniejsze pod względem takim produkcyjnym. Kogutów nie ma w stadach, znoszone są jaja. Jaja konsumpcyjne to są jaja niezalężone, tak? Niezapłodnione, więc takich obaw, że tam na piskle jakieś trafimy, to nie ma. Bardzo często zdarza się, że ludzie myślą, że ponieważ na powierzchni żółtka jest tarczka zarodkowa, to jest element morfotyczny jaja, to jest takie, to trudno nawet, to jest takie niewielkie może o średnicy pół centymetra, nawet nie, taki efekt halo jakby się pojawia, taki ring jaśniejszy od reszty żółtka, a to jest element morfotyczny, po prostu zawsze on w jaju występuje, więc no, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo spożywania jaj, to na etapie sortowania eliminowane są różnego rodzaju wady, bo takie są. Możemy w jaju znaleźć po rozbiciu tak zwane plamki krwawe. Po prostu przy owulacji gdzieś tam zawsze jakieś mikropęknięte naczynie daje taki niewielki skrzep i takie coś jest możliwe, ale takie coś jest jakby jest wadą, ale jest dopuszczone. Znaczy mogą się pojawić w sprzedaży, bo bywają jeszcze inne wady, tak zwane plamki mięsne, ale to są takie otorbione fragmenty na przykład pękniętych skorup, otorbione fragmenty pasz, ściółki, ale to już jest niedopuszczone, to jest ewidentnie wada i przy prześwietlaniu jaj to wszystko ładnie widać i da się to, może nie 100%, ale 99,99% wysortować, tak. What did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the night is done, I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a love. Rising up through the afternoon till it could fit on the head of a pin. Come on in. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake. I'm just glad to see you again.
Różnych miejscach. Od lat kupujemy także i w dyskontach, w supermarketach, choć często kupujemy na przykład z wolnego wybiegu gdzieś od pani, tak często się pojawia tak, nawet w mieście, tak zwana pani jajko, która przywozi swoje gospodarskie jaja. No i tu rodzi się pytanie, dlaczego jajo, jaju nierówne? Że niektóre smakują tak, a nie inaczej, a te, które przywozi nam gospodarz czy pani gospodyni ze wsi, są o wiele smaczniejsze.
Tak, to jajo nierówne, smak zależy od tego, co kura jadła, to zdecydowanie. Tak? Jestem o tym przekonany ze względu na badania, jakie prowadzę, na swoją praktykę i na znajomość jakby tego rynku, że jednak jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja od krążących po domach bym nie kupił, bo to mogą być różnego rodzaju też nieuczciwi sprzedawcy. To jest prawda, że jak mamy zaufanego dostawcę, widzieliśmy, byliśmy tam, to tak, to można kupować. I to są tak zwane jaja przyzagrodowe, z takiego chowu przyzagrodowego. To jakbym widział, jak to się robi, to tak. Ale od domokrążców to raczej nie. Tu bym przestrzegał, bo no bywają, i to nie jest żadna wielka tajemnica, bywają różne praktyki. Zdarza się, że jaja są przestemplowywane. Handlowcy, o tak może, bo ja nie mówię o producentach, bo to jest inna rzecz, ale handlowcy to bywa, że też się takie rzeczy dzieją. Tak? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to najlepsze są jaja po prostu kupione w sklepie. To tam nie ma się nad czym zastanawiać, one są badane. Każda partia, z każdej partii jaj, czyli no co najmniej tam zmiany albo doby, z partii jest próba wysyłana na pozostałości na przykład antybiotyków, pestycydów i tak dalej, więc one są badane. I tu mamy pewność, z chowów przyzagrodowych nigdy nie mamy pewności, czy te jaja na pewno są bezpieczne, bo one nigdy nie są badane. Nie ma takiego obowiązku.
Ale jeżeli chodzi o smak, no to właśnie jak chów wpływa na smak takiego jaja?
To przede wszystkim zależy od paszy. To zdecydowanie tak. To pasza, no kurę, no musimy pamiętać, że kura w swoim życiu znosi jakby chyba 15 razy więcej niż ona waży. Sama, tak? W cyklu nieśności. No jeżeli powiemy, że cykl nieśności to jest prawie, że rok, bo to nie zawsze jest rok, bo to tak różnie może być, no ale to ona musi dostać naprawdę bardzo dobrej jakości paszę. I tutaj jest bardzo duże zadanie dla producentów paszy. Kury jedzą tak zwaną paszę pełnoporcjową, czyli taką paszę odpowiednio zbilansowaną do tego, żeby one w zdrowiu wytrzymały tak eksploatacyjny, byśmy powiedzieli, proces. No jest to, jeżeli kura znosi jej co dobę prawie w szczycie nieśności.
Fabryka.
No to jest fabryka, taka biochemia stosowana. I zdecydowanie ta jej kondycja, która jest związana z paszą i z warunkami utrzymania, ma ogromny wpływ na również na smak tego jaja. Więc jeżeli kury na przykład w tym chowie przyzagrodowym jedzą jeszcze coś innego, tak, prócz paszy, gdzie mają dostęp do na wolnym wybiegu, a jest mała obsada, no bo kury potrafią z wolnego wybiegu zrobić pustynię, no to tak jest, to jest normalne, to jest drób grzebiący, to jeżeli mają dostęp do trawy, no to ten smak będzie zdecydowanie, do ziół będzie zdecydowanie i inny zresztą. Pasze często w chowie na przykład ekologicznym wzbogaca się o zioła, bo to są naturalne, naturalnie chronią przed infekcjami, ten skład na przykład mineralny też jest lepszy. Kury też są wrażliwe na smak. To tak, nam się tylko tak wydaje, że kura nie będzie miała innego wyjścia, zje wszystko. Ale jak będzie miała wybór, to na pewno wybierze co smaczniejsze.
Potrafią być wybredne.
No zdecydowanie tak. Jeszcze jak się je nauczy, że mogą być wybredne, to tak. To nie. No ale tak jak mówię, no, od nas głównie zależy, jak one są utrzymywane. Stąd te warunki mają wpływ na smak też.
Czyli pasza ma głównie wpływ na smak, ale to, czy kura jest z wolnego wybiegu, czy z chowu klatkowego, ma wpływ na przykład na wartości odżywcze jajka, jaja?
Nie, nie. To znaczy, to zawsze będzie, skład będzie zależny od rodzaju paszy. Jest oczywiście duży szum wokół chowu klatkowego, no i wiele krajów już w Unii Europejskiej wycofało się z chowu klatkowego, stąd my mamy dosyć duży eksport jaj, bo my jeszcze taki chów klatkowy mamy, a musimy pamiętać, że te jaja są tańsze. Tak, to zawsze na końcu jest cena tego jaja. No, jak popatrzymy na przykład trendy cen, wzrostu cen, no, związane z inflacją i tak dalej, różnego rodzaju jaj, to na przykład jaja ekologiczne nie mają tak dużego wzrostu cen, bo one z samej natury rzeczy są bardzo drogie. Ta produkcja przez to, że kura w chowie ekologicznym, ma jedna kura to są 4 metry kwadratowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, To już powoduje, że te koszty produkcji są bardzo wysokie, dlatego one muszą tyle kosztować. A kiedy mówimy o chowie klatkowym i ta kura ma no, nieco mniejszą przestrzeń, ale dzisiaj tak naprawdę mamy tak zwane klatki umeblowane, one się tak śmiesznie nazywają, ale to co my widzimy często na różnego rodzaju filmach w internecie, to są obrazy dawnej, dawnej przeszłości. Nikt dzisiaj kurom nie obcina pazurów, nie obcina dziobów, to jest, kury mają dzisiaj grzędy, czyli naturalnie mogą się zachowywać, mają gniazda osłonięte, więc jakby ten chów klatkowy jest inny niż kiedyś, natomiast on no z punktu widzenia oczywiście dobrostanu zwierząt no nie jest żadnym najlepszym rozwiązaniem. To pewne, chociaż jest to chów, dzięki któremu te jaja mogą być najtańsze i zdecydowanie najbardziej bezpieczne, bo tamte warunki są kontrolowane.